Są ludzie, także w naszej tradycji medytacyjnej, dla których dylematem, może czasem pytaniem, zmartwieniem jest taka kwestia, jak połączyć modlitwę z życiem, jak uczynić te dwie rzeczywistości czymś jednym. Pojawia się czasem koło tego pytanie, czy to w ogóle jest możliwe, czy to jest możliwe w życiu osoby świeckiej. No bo może gdzieś w jakichś klasztorach, za lasami i za rzekami to jest możliwe. Na przykład w klasztorze benedyktynów, albo gdzieś tam hen na Wielkiej Górze, ale no w życiu osoby świeckiej, czy to jest możliwe, żeby połączyć modlitwę z życiem? Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, jak to jest w przypadku innych rodzajów modlitwy, ale jeśli chodzi o medytację, to mogę powiedzieć, że z całym przekonaniem, że wiem, jak ta medytacja pracuje i jak do tego rzeczywiście można dojść. Może być tak, że oczywiście ten dylemat dla kogoś jest tak dojmujący i tak poszukuje różnych odpowiedzi, że nie natrafi na naszą tradycję medytacyjną, może trochę przez wiele lat gdzieś tam się no, w różnych drogach, na różnych drogach modlitewnych gdzieś się znajdywać. Natomiast rzeczywiście zachęcałbym do tego i nasze osoby związane z tradycją medytacyjną też zachęcam do tego, żeby nie zawracać sobie specjalnie tym dylematem, jak połączyć modlitwę z życiem właściwie głowę. Bo ta medytacja z czasem ona sama zacznie działać i ci, którzy już medytują, to wiedzą, że to tak się dzieje. Medytacja zaczyna działać. Ale jest potrzebna jedna rzecz. Trzeba obrać najlepszą cząstkę. Przywołuję tutaj ewangeliczne powiedzenie. Zaraz też do tej ewangelicznej opowieści przejdziemy. Trzeba obrać najlepszą cząstkę. To znaczy rzeczywiście regularnie, w miarę codziennie pielęgnować doświadczenie medytacji. To znaczy pielęgnować modlitwę obecności. Chwila po chwili. Z medytacją jest jak z wodą. Woda ma tę właściwość, że adekwatnie do kształtów i różnych form sama też się dostosowuje. Jest kształt kulisty, no to jest kształt kulisty wody. Kształt ostry, to jest kształt ostry. Jest płaszczyzna, no to woda się też rozlewa po płaszczyźnie. I podobnie jest z medytacją. Ta piękna praktyka, piękna medytacja dostosowuje się do kształtów naszego życia. Najróżniejszych kształtów naszego życia. I dlatego też jest piękna, uniwersalna. Jeśli ktoś się z nią bliżej zapozna, no to wie, jaki to jest piękny smak. Ale jest potrzebna ta troska o tą najlepszą cząstkę. To wyrażenie, które tutaj przywołuję, ono pochodzi z jakiej opowieści? Daniel? Milcz? Nie mów.
O Marcie.
Tak, o Marcie i o Marii. Tak, o Marcie i Marii. Chcę przytoczyć tę opowieść. Bo to Jezus jest w podróży i przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samego przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Chciałbym, żebyśmy z perspektywy naszej tradycji medytacyjnej przyjrzeli się temu fragmentowi, także w kontekście tej najlepszej cząstki. Tradycyjnie w Kościele, kiedy się słyszy ten fragment, to w takim potocznym rozumieniu podchodzi się do niego w ten sposób, że aha, w życiu chrześcijanina są ważne dwa obszary, jest modlitwa i jakaś aktywność. Modlitwa, aktywność, praca, dwie rzeczywistości. W tej perspektywie też można dostrzec to, co w Kościele katolickim jest obecne, jeśli chodzi o życie zakonne, mianowicie mamy tutaj zakony kontemplacyjne, no i zakony nastawione bardziej na aktywność, na działanie. Oczywiście to jest taki podział nieostry, bo i tam, gdzie jest kontemplacja, potrzeba zjeść, posprzątać w toalecie, czy gdziekolwiek indziej. A oczywiście tam, gdzie jest działanie, no to też jest potrzebna modlitwa, bo takie klasztory, gdzie nie ma modlitwy, no to co tu dużo mówić, potem jeszcze tylko skandale z tego są i same strapienia i problemy. Więc oczywiście to są sztuczne, takie nieostre podziały, ale najbardziej dojmującą rzeczą, która mi się nie podobała, kiedy gdzieś o tym reflektuję, czy gdzieś tam kiedyś czytałem na ten temat, to, że kiedyś przeciwstawiano te dwie rzeczywistości, bo to też taka tendencja była. Aha, to znaczy modlitwa, jeszcze kontemplacja, to jest coś wyższego, to jest coś bardziej wzniosłego, a takie zwyczajne życie, no to, no cóż, idźcie precz marności światowe, boście mnie zagubić gotowe, jak mówi słynna pieśń. Naprawdę jest czymś bardzo słabym, powiedzieć rodzicom, którzy wychowują dzieci, nie wiem, jedno jest na przykład chore, albo powiedzieć człowiekowi, który wiąże koniec z końcem i tam stara się swoją firmą zarządzać, że tutaj, wiesz, powinieneś się zająć bardziej kontemplacją, medytacją, modlitwą, bo to jest wzniosły stan życia, a to, co ty robisz, no to tak trochę gorzej. Ale tak to trochę było w historii. Na szczęście gdzieś to się skończyło. To nie znaczy, że jako ludzie świeccy nie jesteśmy wezwani do tego, żeby autentycznie, głęboką modlitwą przesycać nasze życie i jesteśmy też wezwani do tego, żeby te dwie rzeczywistości łączyć. Chcę przywołać tutaj pewną osobę, którą kiedyś poznałem, ale nie osobiście, żałuję, tylko z lektury. To jest Amerykanin, bardzo bogaty człowiek, katolik, tak, przedsiębiorca, zarobił bardzo dużo pieniędzy. Dziś ma ponad 80 lat, znany jest z działalności charytatywnej i filantropijnej. Nazywa się Tom Monaghan. Jeśli ktoś z Was gdzieś po świecie się włóczył, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to on założył wraz z bratem taką sieć pizzerii, która się nazywa Domino Pizza. Może słyszeliście, może nie. To nie jest istotne w tej opowieści. Najważniejsze jest to, że on jako młody człowiek, jako żołnierz wtedy służył w marynarce wojennej, napisał sobie taką hierarchię wartości w swoim życiu. Na pierwszym miejscu napisał więź z Bogiem, na drugim miejscu troska o relacje z bliskimi, na trzecim miejscu troska o sprawy mentalne, tutaj intelekt, całą kwestię umysłu, na czwartym troskę o ciało, o zdrowie ciała i dopiero na piątym miejscu napisał finanse. I jest absolutnie przekonany, jako młody człowiek był przekonany, teraz jest przekonany, że gdyby nie ta hierarchia wartości, to on nie osiągnąłby prawdziwego szczęścia i także sukcesu, można powiedzieć, w biznesie, nie zrobił tych pieniędzy, którymi teraz służy. Ale to też jeszcze nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak on realizował ten pierwszy punkt. Ponieważ on mimo tego, że był człowiekiem bardzo aktywnym, przedsiębiorcą, codzienna msza święta, codzienny różaniec, codziennie lektura Pisma Świętego. Oprócz tego też miał kontakt ze swoim kierownikiem duchowym, brał udział w rekolekcjach, pościł, kiedy trzeba było. I on jest absolutnie przekonany, że właśnie gdyby nie te rzeczywistości duchowe, to on nie osiągnąłby szczęścia, spełnienia w życiu. Mnie to trochę przypomina taką opowieść trochę alegoryczną. Ja być może tutaj ją przywoływałem kiedyś. Mianowicie jak to matka Teresa z Kalkuty rozmawiała z jakąś grupą osób i w wystąpieniu powiedziała, że no, osoby świeckie dobrze, żeby znalazły tak godzinę czasu w swoim życiu na modlitwę, na więź z Bogiem. No i w pewnym momencie podnosi rękę jakiś człowiek, który mówi, że no ale matko Tereso, no gdzie tutaj w tym całym świeckim życiu godzinę czasu na modlitwę, na jakąś praktykę duchową? No i matka Teresa z Kalkuty pyta się go, kim pan jest? Mówi, no jestem przedsiębiorcą, mam dużą firmę, dużo ludzi pod sobą, mam rodzinę, muszę utrzymać wszystkich. A nie, nie, to pan potrzebuje 2 godziny modlitwy. Ale potrzebuje 2 godziny modlitwy. Tom Monaghan, można powiedzieć, no bez tej rady, wiedział gdzieś od początku, co jest istotnego, co jest ważnego. To jest też nasza perspektywa. Jestem co do tego przekonany. Ale wróćmy do tej opowieści. W tej opowieści jest piękna rzecz. Ona się dzieje w domu. ona się dzieje w domu. Czyli ta Maria, która brała najlepszą cząstkę, to się wszystko dzieje w domu. Nie w świątyni, nie w synagodze, tylko w domu. No, z czym się kojarzy dom? Z czym się kojarzy dom? Z bezpieczeństwem. Z czymś, co sami tworzymy, współtworzymy. Ze zwyczajnością, z codziennością. Z takim po prostu naturalnym funkcjonowaniem. I to właśnie w tej rzeczywistości tego domu możemy pielęgnować bardzo wzniosłą, szczególną rzecz. Tą najlepszą cząstkę, czyli więź z Bogiem. To jest bardzo pozytywna perspektywa. Tutaj mamy taką sytuację, że Jezus jest w podróży. Jest jako gość. W perspektywie wiary, refleksji naszej, czy no, także naszej praktyki, przekonania, które stąd płynie. Mamy przekonanie, że Bóg jest z nami niezależnie, gdzie jesteśmy i co robimy. To jest tak fundamentalna prawda, że jest. Czy pójdziemy w prawo, czy pójdziemy w lewo, On jest. Pójdziemy do przodu, pójdziemy do tyłu, On jest. Jakikolwiek kształt przyjmie nasze życie, Bóg jest. Można powiedzieć, że ta świadomość tego, świadomość Jego obecności i nasze bycie z Nim w relacji właściwie znosi taki podział, który i do tego zresztą zmierzam w tym, żeby to pokazać, znosi taki podział, który też funkcjonuje w świadomości wielu ludzi, sakrum i profanum. Ten świat to jest ten, prawda, gorszy, no ale tu jest sakrum i to jest ta relacja z Bogiem, specjalny czas, specjalne miejsca, specjalne nabożeństwa i specjalne sytuacje. No nie. Tutaj te dwie rzeczywistości się znoszą. Ten wielki gość może być w naszej codzienności, na przykład w takiej sytuacji jak nasz własny dom. I to jest bardzo pozytywna perspektywa. Maria. Maria siada. W tradycji biblijnej to oznaczało gest bycia uczniem, gest wyrażenia szacunku, poddania się pewnemu autorytetowi. Ale ja bardzo lubię to, że ona usiadła. Dlaczego? Ponieważ to się kojarzy z naszym funkcjonowaniem tutaj na medytacji. W naszej tradycji nawet jest tak, że my zamiast mówić medytować, to mówimy siedzieć. Zamiast powiedzieć, czy będziemy medytować tyle i tyle czasu, to na przykład będziemy siedzieć tyle i tyle czasu. Jak długo będziemy medytować, jak długo będziemy siedzieć. Albo na przykład, gdzie będziemy siedzieć. Zamiast medytować. Oczywiście, kiedy my siedzimy tutaj na sali medytacyjnej, no to oczywiście no są osoby funkcyjne, tak, wiadomo, ale generalnie siedzimy w równy sposób. Każdy z nas siedzi tutaj sam ze sobą przed Bogiem. Każdy sam tutaj siedzi przed Bogiem. Każdy sam może pielęgnować to doświadczenie modlitwy. Dlatego mam taką sympatię do tego, że tutaj Maria siedzi, my też tutaj siedzimy. Ona traci czas w tym wymiarze materialnym. Tu nie ma żadnych korzyści, u nas też. Chyba, że ktoś jest w stanie pokazać, że tutaj jakieś korzyści materialne osiąga wprost na sali medytacyjnej. No niemniej jednak ona traci czas. Tu muszę przywołać w naszym środowisku medytacyjnym Witka, który zawsze ma taki zwyczaj, że na koniec sesji medytacyjnej, kiedy jest ceremonia koła, on się kłania na koniec i mówi: dziękuję wszystkim, że mogliśmy wspólnie stracić ten czas dla Boga. To jest ta rzeczywistość. Tracimy ten czas. W wymiarze rzeczywiście jakichś korzyści takich materialno-światowych, to tu nic takiego się nie dzieje, ale dzieje się coś w wymiarze tej najlepszej cząstki, nie? W wymiarze duchowym czy osobowym. A to pewnie też jakoś zaowocuje potem w życiu, to wiemy o tym. I kto wie, może to tak jak w rzeczywistości tego Toma Monaghana też zaowocuje. Maria słucha. Z naszej perspektywy, kiedy my mówimy o słuchaniu, to nam jest tutaj bliskie to zdanie, od którego zaczyna się reguła świętego Benedykta. Czyli słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho Twego serca. To jest bardzo ciekawe złożenie. Ucho, serca. No normalnie przecież słyszymy uszami, to wystarczy. Ale tutaj jest ucho, serca. Ojcowie, do których się odwołujemy, czasami też zamiennie mówili o umyśle. Czyli serce, umysł jako dwie rzeczywistości, które wskazują na najintymniejszą naszą rzeczywistość, nasze wnętrze, naszą wewnętrzną świątynię czy nasze centrum. Ale to słuchanie jest możliwe w pełni, kiedy my wewnętrznie też będziemy czyści, będziemy lustrzani. Kiedy tutaj nie będzie tego wewnętrznego rozedrgania tymi myślami, tymi emocjami silnymi, nieustannymi jakimiś refrenami. Kiedy będziemy lustrzani wewnętrznie, także dla siebie, będziemy mogli łatwiej usłyszeć, czy głos sumienia, czy nasze autentyczne pragnienia, jakieś dobre natchnienia. I także będziemy mogli z zewnątrz dostrzec, czy zinterpretować to, co się dzieje, że Bóg przychodzi do nas w rzeczywistości, w wyzwaniach, no, pod przebraniem rzeczywistości, że możemy to zinterpretować i też adekwatnie do sytuacji działać. Więc tak rozumiemy to słuchanie tutaj. No i mamy Martę. Marta musiała być Polką. Dlaczego? Dlatego, że ona urzeczywistnia tutaj nasze polskie, mam nadzieję, że to jest polskie powiedzenie, gość w dom, Bóg w dom. To znaczy, ona po prostu zachowuje się adekwatnie do sytuacji. Przychodzi Pan Jezus z podróży, no więc jest odpowiedzialna za to, żeby oczywiście Go jakoś tutaj przyjąć, więc aranżuje różnego rodzaju działania, które są związane z przyjęciem Go, z usłużeniem. I zwróćcie uwagę, że to jest taka sytuacja, którą my też znamy z życia. Na pewno mieliście coś takiego, że nagle jest niespodziewany gość, no i teraz trzeba, nie wiem co, zupę na gwoździu zrobić, coś tam zaaranżować, nie wiem, szybko może posprzątać, no żeby on się też dobrze czuł, prawda? No to jest jasne. Przecież nie ma czegoś takiego, że ktoś przychodzi w gościnę i wiesz, tam sobie usiądź tutaj, wiesz, ani herbaty nie dasz, ani nie zatroszczysz się, co się umył albo cokolwiek, prawda? No nie ma czegoś takiego. Więc Marta działa adekwatnie do sytuacji i ona jest dla mnie bliższa w tej opowieści. Ona jest dla mnie bliższa. Ja się z nią bardziej utożsamiam. Uważam ją za bardziej dojrzałą osobę. Postaram się też to jakoś jeszcze pokazać. Moi drodzy, tutaj jest coś takiego, że Jezus robi jej wyrzut. Ktoś, kto nie zna tradycji biblijnej, może się tutaj przez pewną rzecz prześlizgnąć. Ale chcę, żeby to wybrzmiało. Otóż tutaj w tej opowieści Jezus dwa razy wymienia imię Marto, Marto. Gdybyśmy wzięli tą całą księgę, grubą księgę Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, to nie więcej niż 10 przypadków mamy w całym Piśmie Świętym, że jakiś bohater tych opowieści słyszy dwukrotnie swoje imię. Nie więcej niż 10. To jest Abraham, to jest Mojżesz na pewno, to jest Jakub, to jest Samuel, na pewno to jest Szymon, potem, który stał się Piotrem, na pewno jest Szaweł, który stał się Pawłem i nagle jest Marta, jedyna kobieta, której imię jest tutaj dwukrotnie wymienione. W tradycji biblijnej interpretuje się to w taki sposób, że to jest podkreślenie wagi tej osoby. Po pierwsze. I po drugie, wagi pewnego wydarzenia, które się tutaj dzieje. Kiedy Marta robi wyrzut, można powiedzieć, swojej siostrze, troszeczkę na okrętkę, bo przez Pana Jezusa teoretycznie mogłaby powiedzieć swojej siostrze, siostra, chodź tutaj, pomóż mi. Tak, ale ona to robi jakoś na okrętkę, jakby szuka autorytetu Pana Jezusa. Ale co ona właściwie chce powiedzieć? Tak, ona mogłaby powiedzieć z naszej perspektywy, dobrze, Maria, siedzisz w medytacji, kontemplujesz, może jakiś masz wzniosły stan ducha, mistyka siódmego nieba, to teraz pokaż, co potrafisz. Pokaż, co potrafisz w tej rzeczywistości, z którą się tutaj trzeba pozmagać. Pokaż. Będziesz umiała, będziesz potrafiła to przenieść. Wyprzedzamy tutaj, przenieść tę najlepszą cząstkę, którą wybrałaś, ale przeniesiesz ją. To jest to pytanie, kiedy patrzymy na to z perspektywy zjednoczyć modlitwę i życie. Czy Pan Jezus tutaj strofuje Martę za to, że ona usługuje, świadczy miłość? No nie. Bardzo istotna rzecz. Chodzi o troski i niepokoje. Z naszej perspektywy medytacyjnej To my to doskonale znamy z medytacji. Jeśli ktoś przenosi ten stan medytacyjny w jakąś inną sytuację swojego życia, to zna to. To zna to doskonale, że możesz mieć doświadczenie takie, że jesteś na 100% w czymś, co robisz i wtedy okej, okay, jesteś cały w tym, twoje władze są skupione, jak na przykład w doświadczeniu medytacyjnym i robisz to, co jest do zrobienia. Nie zawracasz sobie głowy, na przykład, gdyby tutaj trzymać się tej poetyki, tej opowieści, na przykład, nie wiem, czy ściereczki są dobrze ustawione, czy będzie smakowała zupa, a czy ja tutaj zaspokoję jakieś oczekiwania, a czy może będą mnie podziwiać, a czy wszystko się uda. To jest niepotrzebne. Te troski, te niepokoje są niepotrzebne. Robisz to, co do ciebie należy i można powiedzieć medytacyjnie jesteś na 100% w tym, co się dzieje. Bo jak jest dużo rozgardiaszu, jak jest dużo zabiegania, to oczywiście możemy pomylić, możemy nie dość, że stracić tą naszą najlepszą cząstkę, z którą możemy żyć i którą możemy pielęgnować i z której możemy podejmować jakieś wyzwania, ale też możemy w ogóle zatracić siebie. To jest taka sytuacja... Biegniesz, 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 biegniesz w życiu za czymś i nagle budzisz się, że biegniesz nie w tym biegu. To nie twoja historia, to nie twoja bajka. Stop. Jest jeden z moich ulubionych filmów, Forrest Gump. Znacie? Jest tam taka piękna scena, kiedy Forrest już po raz kolejny z niespełnioną miłością chce sobie poradzić i postanowił biec. Biegnie, biegnie do granicy stanu, do granicy Stanów Zjednoczonych, potem wraca, tak? Biegnie i biegnie, powoli przyłączają się do niego inne osoby, biegną, biegnie, biegnie. No i po przysłowiowych 3 latach, 3 miesiącach, 3 dniach, 3 godzinach, 3 minutach i 3 sekundach zatrzymuje się w pięknym krajobrazie góry, piękny obraz. Zmęczyłem się. Wracam do domu. I teraz ci ludzie w szoku, tak? Tam się pojawia, no co my teraz robimy? Biegną nie w swoim biegu. Biorą udział w tańcu, który nie jest ich tańcem. Ale to dlatego, że nie ma wewnętrznej przejrzystości, nie ma jasności w życiu. Nas, kiedy my spoglądamy na tę opowieść z punktu widzenia medytacji, z punktu tego, o co nam chodzi, to znaczy, żeby zjednoczyć te dwie rzeczywistości, medytację, modlitwę i życie, to nam nie chodzi nawet o równowagę. Bo tradycyjnie w Kościele no to można powiedzieć, że okej, no jest czas na modlitwę, jest czas na jakieś aktywności duszpasterskie, czy działanie, czy w życiu świeckiej osoby na pracę i na troski inne. Nam nie chodzi tylko o równowagę. Nam chodzi o to, żebyśmy poszli jeszcze krok wyżej. To znaczy, żeby te dwie rzeczywistości się przeniknęły. Żeby można powiedzieć, no Maria stała się Martą, czy Marta stała się Marią, ale właściwie można powiedzieć lepiej, żebyśmy nawet zostawili tą Marię i Martę. Żebyśmy pozwolili pojawić się pewnej nowej jakości, która tu jest ważna. Jeśli nie będziemy się troszczyć o tą najlepszą cząstkę, to też te cząstki naszego życia będą ulegały atomizacji. Mamy na pewno takie doświadczenie, że to gdzieś się wymyka. Nie ma w naszym życiu harmonii. To jest pewien takie roztrzaskane lustro czasami. Podczas gdy medytacja, ten wewnętrzny stan potrafi to spajać, potrafi nadawać temu kierunek, tym najróżniejszym kształtom naszego życia. Zwróćcie też uwagę, że klucz i wielkość tej naszej praktyki medytacyjnej polega na tym, że to jest modlitwa bycia, modlitwa obecności. A to jest coś pierwotnego niż działanie. Jeśli nie ma właściwej troski o obecność, o bycie, to także działanie jest wtedy trochę zawodzi. Poza tym mamy też takie sytuacje w życiu, że możemy nie działać, możemy być chorzy, możemy być unieruchomieni, możemy być w jakiejś rozpaczy, w jakimś trudzie, ale praktyka modlitewna, nawet w rozpaczy i w największym wyciu, cały czas może być obecna. To jest też jej piękno. Że ona obejmuje, właśnie jak woda, najróżniejsze kształty naszego życia. Tą najpiękniejszą, najlepszą cząstkę pielęgnujemy wewnątrz, pielęgnujemy w swoim sercu, w swoim umyśle. Stosujemy czasami na to określenie, że to jest w naszym wnętrzu, w naszej wewnętrznej świątyni, w naszym centrum. Święty Augustyn, którego tutaj sobie pozwolę przywołać, raz tutaj odnosząc się do tej opowieści, jakby w tekście pisanym mówi do Marty, mniej więcej coś takiego, że ty wciąż żeglujesz, a ona już jest w porcie. Marta żegluje, a Maria już jest w porcie. Można powiedzieć, ładnie powiedziane, takie opowieści są, no, Augustyn jest znany z tego, że miał takie ładne opowieści, które coś oddają, jakąś rzeczywistość, ale w gruncie rzeczy, gdy spojrzymy to na to z perspektywy życia, no to no, trzeba żeglować, tak? Żeglujemy, wykonując codzienne obowiązki, pracę, zakupy, troskę o dzieci, problemy, ścieranie się z innymi ludźmi, jakieś sprawy finansowe, no żeglujemy. Czy Maria na pewno by potrafiła? Czy na pewno by potrafiła zjednoczyć tą swoją najlepszą cząstkę, o której tu jest mowa, z tymi wszystkimi obowiązkami? Mnie się wydaje, że Marcie byłoby łatwiej i jest mi ona tutaj bliższa. Augustyn tu mówi o porcie. To jest bardzo ciekawa rzecz. To jest jeszcze jedno określenie na tą rzeczywistość wewnętrzną, w której pielęgnujemy tę najlepszą cząstkę. Ale my rozumiemy tę rzeczywistość wewnętrzną jako stan. Bo jeśli będziemy rozumieli port jako miejsce, to będziemy mieli problem. Miejsce jako świątynię. Miejsce, bo określeni ludzie. Będziemy mieli problem. Ponieważ jest to stan, nasz port jest naszym wewnętrznym stanem. To doświadczenie medytacji buduje w nas ten wewnętrzny port, by trzymać się tego określenia Augustyna. To możemy być zawsze zacumowani. To znaczy, jesteśmy zawsze. I nawet jeżeli opuścimy to na chwilę, bo nas życie wyprowadzi z tego, pełne trosk, jakiegoś rozgardiaszu, cierpienia i trudu, nas wyprowadzi z tego wewnętrznego portu, możemy wrócić. Możemy za każdym razem wracać. Więc to jest paradoks, że medytacja prowadzi nas do takiego doświadczenia, że jesteśmy w porcie, a jednocześnie możemy żeglować. Jest trochę tego Augustyna tutaj na przekór. Na przekór. Jesteśmy w porcie i możemy żeglować po różnych morzach, oceanach naszego życia, na mieliznach i na rafach. Możemy żeglować, jednocześnie będąc w porcie. Kiedy ta medytacja jest przenoszona w życie, to oczywiście czasami też w tradycji naszej chrześcijańskiej się mówi na przykład o kontemplacji w działaniu, czy tutaj na przykład o medytacji w działaniu. Ale tak w rzeczywistości ten dodatek nie jest potrzebny, bo można powiedzieć, to jest medytacja. Czy ona się dzieje na siedząco, czy dzieje się przy zmywaniu, to jest medytacja. To jest jedno. Maria i Marta są zjednoczone. To jest jedno. Nie potrzeba tutaj żadnego podziału. Można powiedzieć, one są dwie w jednym. Ale kiedy mówię jednym, to mam na myśli tego, z którego wszystko pochodzi i wobec którego nasze życie się może tutaj dziać. Gdyby ktoś mnie zapytał o kierunek oczywiście tego, jak to praktykować, jak to robić, żeby te dwie rzeczywistości zjednoczyć, to oczywiście tak, wskazałbym tutaj, odwołując się do tej opowieści, że jasne, trzeba być najpierw Marią, żeby usiąść na poduszce czy na krześle i pielęgnować medytację, a potem stajemy się Martą i przenosimy te dwie rzeczywistości. Tak, no, trzymając się tej opowieści, tak jest, tak się to dzieje. Bez praktyki o tą najlepszą cząstkę w taki sformalizowany sposób trudno to urzeczywistnić tak od razu. Tego nie da się tak zrobić. Pach. Okej, to teraz od dzisiaj będę jednoczył w swoim życiu modlitwę z tym wszystkim, co robię. No, tego się nie da zrobić. Potrzebny jest na to czas, potrzebna jest na to praktyka. I to, co jest pięknego też w naszym doświadczeniu medytacyjnym, że to nie jest takie zwykłe gadanie. Tak? Kiedy my mówimy o medytacji, tutaj czasem może są jakieś bardziej wzniosłe rzeczy, czasem może mniej wzniosłe rzeczy, ale to nie jest takie zwyczajne gadanie, które polega na tym, że o pięknych rzeczach tutaj możesz mówić, które nie są związane z życiem. Ale nie, to jest nieprawda. Każdy, kto praktykuje medytację, doskonale wie, że może to sprawdzić sam. Zrób to sam, przekonaj się sam. Nas nie interesuje wzniosłe gadanie, nas interesuje zwyczajne życie, w którym się to urzeczywistnia. I to jest też coś, co wielu ludzi zresztą pociąga w medytacji. Oni mogą to sami spraktykować. Kto uczy? Albo powiedzmy, co uczy takiego przenoszenia modlitwy w życie? Sama praktyka, sama medytacja tego uczy. Mamy piękne narzędzie, z którym możemy być i z którym możemy żyć. Na pewno jest tak, że im intensywniej w coś jesteśmy zaangażowani, mamy intensywniejsze relacje, trudne relacje, dużo zabiegania, dużo rozgardiaszu, dużo chaosu, tym bardziej powinniśmy się zatroszczyć o przestrzeń do medytacji. To się wtedy łatwiej będzie układało, bardziej sami będziemy w tym stabilni, bardziej nam się te dwie rzeczywistości będą łączyć. Pozwoliłem sobie też przywołać tutaj do tej konferencji takie krótkie zdanie kardynała Roberta Saracha. On napisał taką książkę Moc milczenia, w której odnosi się do takiego wielkiego marzenia Grzegorza Wielkiego, papieża, który zresztą był biografem świętego Benedykta. On był utęskniony za życiem monastycznym, a został papieżem. Nikomu nie życzę, ale w jego przypadku to było rzeczywiście wyzwanie. I Sarach ładnie to komentuje. Mówi tak, że żywe napięcie między ciszą i spokojem klasztoru, a nowymi jego doczesnymi zadaniami mogło znaleźć rozwiązanie tylko w jeszcze bardziej intensywnym życiu wewnętrznym i w bliskiej relacji z Bogiem. Zwróćcie uwagę, że to jest... Czy mówimy tutaj o Tomie Monaghanie, który jest współczesnym biznesmenem i rzeczywiście nie prowadzi tej działalności, bo ma 80 parę lat. Czy mówimy o Grzegorzu Wielkim z przełomu VI czy VII wieku, mówimy o dwóch tych samych rzeczywistościach. Im bardziej intensywnie prowadzisz swoją aktywność w jakichkolwiek obszarach, tym bardziej zatroszcz się o tą najlepszą cząstkę. Żeby to intensywne życie wewnętrzne, żeby czas na medytację był w twoim życiu, żebyś z tego nigdy nie rezygnował. Że to jest priorytet. Wróćmy jeszcze do tego domu, ponieważ chcę się podzielić takim obrazem, który pamiętam z dzieciństwa. Bo tu mówimy, że rzecz się dzieje w domu. Ten dom jest naszą najbliższą przestrzenią, to w niej w tym domu wzrastamy. Sami możemy aranżować tam często czas, jeszcze zależy oczywiście od określonych uwarunkowań, ale to tam możemy ten priorytet najbardziej bezpiecznie ustawić sobie. Bo jeśli nie w domu, to gdzie? Oczywiście są możliwości inne, ale większość z nas mieszka w jakichś domach, więc tam, to tam niech się to dzieje. Taki obraz. Otóż ja się urodziłem w Głogowie. To miejscowość jak miejscowość, ale pierwszy dom, pierwsze mieszkanie, jakie pamiętam, za komuny, nie było ogrzewania centralnego, tylko były piece, kaflowe piece. Trzeba było w nich palić. No i oczywiście trzeba było przynieść z piwnicy tam drewno, trzeba było przynieść węgiel. Ja bardzo jako dzieciak lubiłem patrzeć, jak to jest ogień rozpalany przez moich rodziców, potem sam też podkładałem jakieś drewienkę, jakieś tam węgielki. Lubiłem, jak ten płomień skacze, jak tam obejmuje te wszystkie rzeczy, które się spalają. No i po pewnym czasie ten piec, tak, zwłaszcza zimą, to pamiętam takie uczucie, zaczyna być ciepły. Tak, zaczyna być ciepły. Można się było przyjemnie do niego przytulić i to było fantastyczne uczucie. Ale przecież nie można siedzieć cały czas przy piecu. Tym bardziej, że właśnie dobranockę wyświetlają gąskę balbinkę. I trzeba było odejść do telewizora. Ale można to było zrobić bezpiecznie, ponieważ już w pokoju było ciepło. Można było zrobić lekcje, jak trzeba było. Bo było ciepło. Ten piec to jest tak jak nasza formalna praktyka medytacyjna. Troszczymy się o pewne ciepło nasze wewnętrzne. Ale potem to ciepło się rozchodzi i możemy różne aktywności podejmować w naszym życiu. Nikt z nas tutaj nie siedzi na 100% w medytacji. Nawet tutaj najbardziej świątobliwy mnich nigdy nie siedział cały czas w medytacji. Tak spojrzałem oczywiście tutaj na ojca Daniela. Ale nikt. Formalna praktyka medytacyjna, tak. Robimy ją, tak. Po to, żeby podpalać ten ogień tej naszej wewnętrznej jakości, tej naszej najlepszej cząstki. Jedziemy na sesję medytacyjną. Robimy to w ciągu naszego życia, w codzienności. Podpalamy to. żeby ten płomień, ten ogień tej najlepszej cząstki w nas, no, cały czas płonął. To jest jak z tym właśnie piecem. Rozpalimy go, daje ciepło. Możemy jednoczyć to ciepło wewnętrzne z różnymi innymi aktywnościami. I to jest piękne i do tego sam siebie zachęcam i was też zachęcam.